Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast Developer Wannabe. Wielu z nas, niezależnie od tego, czy jesteś deweloperem, czy wannabe deweloperem, ma taki wewnętrzny przymus rozwijania się, wewnętrzny przymus robienia czegoś nowego, po prostu nauki. Z tego powodu założyłem ten podcast. Ja również mam wewnętrzną potrzebę rozwoju. Dlatego do podcastu zapraszam mądre głowy, zadaję im najprzeróżniejsze pytania, a rozmowę nagrywam. Nagrywam i potem wypuszczam w formie podcastu, aby każdy ze słuchaczy mógł się zainspirować do tworzenia, do nauki, do czegoś pożytecznego. Dzisiaj rozmowa o tym, jak się uczyć programowania, albo jak się nie uczyć programowania. Twój ewentualny start w IT. Z moim gościem rozmawiamy o typowych błędach początkujących programistów, o developer wannabe czy prejuniorach, o tym, co robić, żeby się nauczyć programowania, jak się nie dać, jak się nie zrazić, w jaki sposób i z czego korzystać. I tutaj prośba do ciebie. Dołożyliśmy wielu starań, żeby nasza rozmowa była konkretna. Dlatego jeśli uznasz, że ten podcast jest pożyteczny, może komuś pomóc, podziel się nim z innymi. Udostępnij na Facebooku, na Twitterze, na LinkedInie, na Instagramie, a jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego podcastu, to kliknij ten przycisk subskrybuj albo obserwuj, zależnie od tego, jakiej aplikacji używasz. Będzie nam bardzo miło, jeśli wejdziesz na podcasty Apple i zostawisz nam 5 gwiazdek i jakąś fajną ocenę. Jak się uczyć programowania, czyli twój ewentualny start w IT. Zaczynamy. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Maciejem Aniserowiczem. Dzień dobry, to jest Developer Wannabe Live. Mamy dzisiaj kolejnego fajnego gościa, który już jest drugi raz tutaj, Maciej Aniserowicz. Witam, dzień dobry, fajnie, że jesteś.
Cześć, dziękuję bardzo, że jestem tu faktycznie po raz drugi. Bardzo mi miło.
Pierwszy raz opowiadaliśmy o tym, czy można wolno, czy można trochę sobie zrobić wolniej życie, czy można w ogóle się nawet przebranżowić wolno. A dzisiaj porozmawiamy o tym, co tygryski lubią najbardziej, a co najbardziej chyba lubią developer wannabe. Czyli o twoim ewentualnym starcie w IT opowie Maciej Aniserowicz. I ja muszę ci opowiedzieć, zadać pytanie na sam początek, ponieważ to jest pytanie bardzo na czasie. Jak się umawialiśmy na ten live, to było tak, nie wiem, tam z półtora miesiąca temu, no to mówiłem, Macieju, wpadaj. Masz możliwość, opowiedz mi o tym, jak się uczyć programowania, no bo tak cię poznałem, tak trafiłeś do moich internetów, tak trafiłeś do moich uszu, tak się mniej więcej poznaliśmy. A teraz mamy czas, który się zupełnie różni od tego czasu, który mamy półtora miesiąca, który mieliśmy półtora miesiąca temu. Tam był cud, miód, orzeszki, po prostu owocowe wtorki i w ogóle wszystko będzie pięknie. Teraz wiem, że w większych firmach ławeczka sięga nawet kilkudziesięciu osób.
Dogoniło nas życie.
Dogoniło nas życie. Czy w ogóle warto w tym momencie się uczyć programowania?
To jest tak, że teraz kierujemy przekaz swój, nasz, dzisiejszy, do osób, które myślą o starcie w IT. Być może były wcześniej bardzo mocno mamione różnymi kolorowymi hasłami, tak jak mówiłeś, owocowe wtorki, tajskie masaże, wolne piątki i tak dalej. I ja w tej branży jestem już dość długo i pamiętam na przykład kryzys, jaki był w roku 2008, czyli dość dawno temu, więc cały czas sceptycznie podchodziłem do takiego hura optymizmu i już lata temu na konferencji mówiłem, można to mówić brzydkie słowo jedno?
Ja będę robił pi, dobra?
Aha. Tak przewidywałem, że to jebnie.
Pi.
Tylko potem nie wiadomo było dlaczego. Ale to nie ma znaczenia dlaczego. Zawsze jak jest lepiej, to w końcu będzie gorzej. I teraz nadeszło właśnie nadszedł ten moment, że jest gorzej i potem znowu będzie lepiej. No więc pytanie, po co warto uczyć się programowania? Od zawsze staram się w taki sposób narrację prowadzić, że niekoniecznie po to, żeby być programistą i mieć wygodne życie i dużo zarabiać, że wiecie, jak tam na Domaniewskiej w Warszawie zarabiają po 30 tysięcy i nie muszą się niczym martwić. Po pierwsze, teraz to życie weryfikuje, a po drugie, umiejętność programowania daje dużo więcej niż tylko wygodny zawód, bo ten wygodny zawód programisty, z którego ja sam jakiś czas temu zrezygnowałem świadomie, to niekoniecznie musi być kariera taka do końca życia. To może być fajne, ale wcale nie musi. Jedni muszą, mogą mieć super, inni wcale niekoniecznie. Jeden może zarabiać 30 tysięcy, drugi może zarabiać 2-300. I warto patrzeć na programowanie jako po prostu umiejętność, która może się przydać każdemu, niezależnie od branży, bo dzięki temu, że umiemy programować, choć trochę, w czymkolwiek, to bardziej rozumiemy, jak ten świat teraz działa. Bo siłą rzeczy, żeby cokolwiek zaprogramować, to musimy poznać narzędzia, musimy zobaczyć, w jaki sposób cokolwiek się uruchamia, bardziej poznajemy, jak działa komputer. Więc ja osobiście namawiam do programowania niekoniecznie po to, żeby zostać programistą i potem kosić kokosy, tylko po to, żeby bardziej orientować się w aktualnej rzeczywistości i w całej tej cywilizacji, która nas otacza. I jak widzę czasami przekaz do dzieci, jeśli chodzi o naukę programowania, nienawidzę takich reklam, które też się pojawiają. Twoje dziecko niech zostanie programistą i będzie miało spokojną przyszłość. No właśnie, no nie, bo kilkanaście lat temu wcale tak nie było. W latach 90. wcale tak nie było, że programista to był jakiś nie wiadomo kto, jak kurde, jak cara nosili na jakiejś tam tacy i tylko podawali winogrona w owocowe wtorki, żeby łaskawie przełknął, nie? I to się zrobiła taka chora sytuacja, teraz to się po prostu trochę wyrówna, ale to trudno, to nie ma znaczenia, bo teraz każda branża dostanie swoje, a umiejętność programowania, jakakolwiek, w czymkolwiek, moim zdaniem będzie przydatna niezależnie od zawodu.
Czy nie będzie tak, że, czy to nie jest tak, że ten kryzys w 2008 roku to branża IT przeszła? Tak, po prostu sobie suchą nogą, a potem to tylko rosło i było 12-15 lat dobroci dla zwierząt.
To nie było suchą nogą. Ja wtedy akurat byłem na etapie poszukiwania i samego siebie, i najfajniejszej pracy. Wtedy zmieniałem pracę 2 czy 3 razy, mniej więcej w tamtym czasie. I to nie było tak, że wiesz, szedł programista i dostawał co chce, jak chce. Ja wtedy dostawałem wcale nie jakąś wielką kasę, mimo tego, że na tle ogólnie konkurencji kandydatów prezentowałem się nieźle. Jedna firma, w której pracowałem, po prostu padła całkowicie, bo akurat ich klientem był Bank Islandzki, który wtedy także padł, więc nie. Widzę na LinkedInie teraz nawet wpisy, że branża IT będzie jedyną, która nie ucierpi. Nieprawda, właśnie branża IT także ucierpi.
Widzę, że cierpi.
Bo no, po prostu to już widać, że cierpi. Ostatnio mieliśmy sprzedaż dużego programu szkolenia, to niektóre firmy mówiły, że się wstrzeliliśmy akurat, tak bardzo niechcący wyszło, pod koniec, że mają budżety szkoleniowe, które muszą wydać do końca marca, potem wszystko jest zamrożone. Inne firmy pisały, że już są zamrożone. Więc to po prostu, to nie jest tak, że to przejdziemy suchą stopą. I jak się wejdzie w głębi, kto taki przekaz różowy bardzo wysyła, no to zwykle, jak to się mawia w polityce, rządzą tym partykularne interesy, moje ulubione określenie oni. Polityczne.
Oni rządzą.
Oni.
Tak. To może potraktujmy naszą rozmowę tak, żeby trochę przestrzec, trochę przestrzec, trochę ogarnąć, trochę powiedzieć, jak będzie, trochę powiedzieć, jak powinno być. Bo w takim momencie, kiedy mamy 31 marca, mogę to powiedzieć, to jest końcówka marca, mamy ciężką sytuację, bo mamy zarazę. Wszystkie momenty cierpią, wszystkie gałęzie gospodarki cierpią, IT też cierpi. I prawdopodobnie znajdą się też szarlatani, którzy zaczną na tym z kolei w jakiś sposób no, próbować zarobić. Czyli ci powiedzą, okej, będzie, no teraz jest zawirowanie, ale jeszcze będzie wspaniale, jeszcze będzie pięknie i w ogóle będzie naj. No i w tym momencie zaczynamy rozmowę o mitach.
To jest tak, że teraz jest trudny czas i ja pamiętam poprzedni trudny czas, który był i to był dobry czas na inwestowanie w siebie i na rozwój. Jeśli ktoś nie ma tragicznej sytuacji finansowej, to to jest dobry czas, żeby w siebie zainwestować. Firmy, które nie polegają na jednym dużym kliencie, a mają ten przychód, jak to się ładnie mówi, zdywersyfikowany, też teraz mogą przeznaczyć środki na to, żeby ich ludzie byli lepsi. Że teraz ludzie docenią to, że nie będą teraz wywaleni na zbity pysk, tylko że mało tego, w nich się zainwestuje i w samego siebie można zainwestować, bo ta sytuacja faktycznie się odwróci. To nie jest, wiesz, szarlataństwo mówienie, że znowu będzie dobrze, bo będzie. Kwestia, czy to będzie za pół roku, czy za pięć lat, bo tego nie wiadomo i tego na razie nie wie nikt, bo jeszcze coś takiego nas nigdy w cywilizacji naszej nie spotkało. I po prostu nie da się to przewidywać. Wiadomo, że wiesz, albo będzie dobrze, albo nie będzie to miało znaczenia.
Ale wiesz, ja nawiązuję do tego... do twojej opinii o czarodziejach, szarlatanach, którzy ci powiedzą, że jeszcze tutaj 3 tygodnie i w ogóle będzie pięknie i wtedy już będzie pięknie, że w ogóle będziesz 15 tysiaków i w ogóle... No i takie mity o ity wychodzą.
15 tysiaków w drodze na wybory sobie coś zakoduję i jeszcze na tym zarobię. No. Ale to czyli... już może... Dobra, to ja sorry, nie będę więcej robił nawiązań.
Nie róbmy tego. No to pierwszy taki mit, jeżeli mielibyśmy wziąć mity, to jest 15 tysiaków. To jest, kiedy przechodziłem do IT, to jeden z ziomków mi mówił, o, ale dobrze, fajnie, to tutaj się pouczysz za rok w ogóle 15 tysiaków.
Najlepsze jest to, że tak faktycznie...
Czwarty.
Nie widziałem. Ale tak kiedyś było.
Aha.
Może wiesz, się za mało uczyłeś.
W każdym razie,
znam osoby, które zostawiły swoją na przykład karierę na placu budowy i faktycznie po roku były wziętymi programistami już na stanowisku, nie junior, ale tam gdzieś bardziej dalej wyżej i faktycznie dostawali może nie 15, ale na przykład tam 5, 7 czy 8 tysięcy, co było dużym przeskokiem, jeśli chodzi o ich zarobki wcześniejsze. I to było super, bo branża IT faktycznie dawała takie możliwości, tylko że to nie było, na pewno już nie teraz, ale to nie było też nawet 2 lata temu. To było dawniej troszkę, gdy to ssanie na rynku, gdy ta luka była bardzo wielka i to ssanie było tak ogromne, że faktycznie bardzo wiele osób i chwała im za to weszło do branży IT i tylko, że ta luka została troszkę wypełniona. I takie opowieści, one były kiedyś prawdziwe, tylko najgorsze jest to, że taka narracja wśród, jak to nazwać, no firm, które zarabiają z edukacji, że biorą kogoś, kto nie jest programistą i raz, dwa robił z niego programistę, ta narracja pozostała. Mimo tego, że przestała być prawdziwa. I różne statystyki, które mówiły o tym, że ileś tam 80-90% naszych absolwentów dostaje pracę w ciągu 3 miesięcy, one były kiedyś na pewno prawdziwe, bo faktycznie kiedyś rynek wszystko wziął. Ale teraz... albo rok temu, 2 lata temu, to już tak nie wyglądało.
No i potem zaczynało się, nie wiem, te opowieści o 300 osobach na jedno miejsce juniora.
Chyba no to musimy... no. Tak jest po prostu. Znaczy już w tej chwili, dziś nie, ale tak jeszcze niedawno było, że faktycznie było 100, 200, nawet u mnie w Białymstoku zdarzało się, że była rekrutacja na juniora czy na stażystę i tam było po 100 osób na jedno miejsce. No, a Białystok to jak wiadomo nie jest jakaś wielka metropolia. Więc tak się zmienił rynek. To dalej był rynek pracownika, tylko niekoniecznie pracownika, który dopiero chce być tym pracownikiem, a to był rynek pracownika z doświadczeniem nastoletnim, 7-5-letnim. Faktycznie oni mogli dyktować warunki, bo było na to zapotrzebowanie. Ale osób takich, które chciały i były gotowe za niewielkie pieniądze po prostu się dalej dokształcać, robiąc zadania, których nie chcieli robić ci bardziej doświadczeni, ten rynek się nasycił. I ja tu mówię, mając kontakt z setkami programistów, co miesiąc, bo i wiele osób do mnie pisze z problemami właśnie czy pierwszej pracy, czy potem kolejnej pracy, czy jakiegoś ewentualnie wypalenia zawodowego. Sam kontakt, lubię tak na to patrzeć, jak na ogół branży IT. I takie, wiesz, że chcesz dużo zarobić, a mało się narobić, to mówił Ferdek Kiepski w Kiepskich.
To jest, to akurat jest niedościgniony fajnie, każdy by chciał, nie? Wzór, nie?
I jeszcze z tym karierą w IT w taki sposób przedstawianą jest ten ogromny problem, że ale to, by the way, nie chcemy zniechęcać do startu w IT. Chcemy mówić o tym, że warto się uczyć programowania, tylko żeby te mity właśnie nieco tak podzielić przez 3, bo nie dzieli się przez 0 albo przez 10.
Nawet chyba jest przysłowie cholero nie dziel przez 0, nie?
Tak. Problemem w starcie w IT takim komercyjnym też bywa to, i to też jakby to nie wiem, bo to mnie tylko spotkało, tylko od wielu osób to słyszę, że jak ktoś wejdzie jako ten junior, to często tym juniorem zostaje, nawet mimo zwiększających się zarobków, zostaje nim przez rok, dwa czy więcej, a zadania, które się dostaje na początku, nie są jakieś rocket science i one potrafią być nużące, to jest zwykle to, czego nikt inny nie chce robić i fajnie jest tam pofiksować błędy w CSS-ie czy w HTML-u, czy jakieś najprostsze bugi w systemie ponaprawiać, bo po prostu szkoda dawać to komuś innemu, bo to jest drogie. Ale jak robisz to przez pół roku, rok, dwa lata i nie ma za bardzo perspektyw, żeby ktoś cię wziął do czegoś bardziej odpowiedniego, bo umiesz to, co robiłeś, nie? Mhm. Nikt ci nie przygotowuje do tego często, że będą jakieś bardziej ambitne zadania. Tylko się traktuje takie osoby jako po prostu, że one tak już będą robić zawsze. I te osoby się często nużą i mówią, że to jednak programowanie nie jest dla nich. No programowanie na pewnym poziomie jest po prostu, ono jest fajne, ale jak robisz ciągle to samo, to jak każda inna czynność, one są nudne.
To jak jest, jak jest tą gwarantowaną pracą? To ja nawiązuję do niektórych ofert. Tutaj ostatni moment, teraz zalała moją skrzynkę pocztową jeszcze z czasów, kiedy bardzo wierzyłem w gwarantowaną pracę. Zalała moją skrzynkę pocztową informacja o tym, że ostatni moment na to, żeby zdobyć kurs z gwarantowaną pracą, albo gwarantowana praca to już za chwilkę będzie, bo po prostu skończysz i już. I to chyba się jeszcze bardzo zweryfikowało, to podejście o gwarantowanej pracy się zweryfikowało jeszcze przed całym kryzysem.
Warto, jak już mówimy o faktycznie swojej przyszłości, no zrozumieć, że zdjąć te różowe okulary i zrozumieć, że nikt niczego nie daje za darmo. Mhm. Jeśli ktoś daje tobie gwarantowaną pracę, no to prawdopodobnie nie będzie praca marzeń. Tam prawdopodobnie będzie napisane, ile czasu musisz ty w tej pracy siedzieć. Czy to będzie pół roku, czy to będzie rok i masz siedzieć i klepać to, co tobie dadzą. Ja akurat w takiej sytuacji byłem, tylko nie w IT, a jak pojechałem jako malarz balkonów do Stanów kiedyś na studiach, miałem gwarantowaną pracę. Problem taki, że ja musiałem w tej pracy być i to wcale nie było takie fajne, jak się przez pierwszy tydzień wydawało, nie? I oni faktycznie nie mogli mnie zwolnić, ale ja też nie mogłem odejść. I czy to jest lojalka dla tego pracodawcy, czy to jest lojalka dla ciebie? Bo jeśli ty będziesz dobry w tym, co robisz, to prawdopodobnie chciałbyś robić coś fajniejszego za krócej niż ten rok, czy dwa, czy na ile czasu ta gwarancja obowiązuje. I właśnie, czy to jest gwarancja pracy dla ciebie, czy to jest gwarancja pracownika dla firmy, która no, wykłada, wiadomo, że kasę na kształcenie sobie kadry do robienia rzeczy, których inni nie chcą robić. Ja nie mówię, że tak oczywiście wszyscy robią i żeby tak podchodzić nieufnie do całego życia, ale jeśli jest jakaś okazja, jedyna w swoim rodzaju, która nie wiadomo, która wiesz, nigdy więcej nie wystąpi i to jest coś, że dla ciebie wszystko, a my nie chcemy nic, to tak rzadko tak wygląda.
Mamy ciekawe pytanie od kolegi z pięknym nickiem Zielony Miś. Mówię, że jako 34-latek zmieniam pracę w UK z zamiarem zostania w IT jak najdłużej. Jakąś radę, jak się nie wypalić? Jak Maciek kiedyś?
Ja się wypaliłem, bo to było moje całe życie i tego nie polecam.
Przegiałeś.
Ale w wieku 34 lat raczej wątpliwe, żebyś nie miał żadnych innych zainteresowań. Dla mnie programowanie to było wszystko, to było ważniejsze niż wszystko inne i się okazało, że po już tam 100 latach to było już za mało z kolei do samego życia, a nie umiałem, że tak troszkę tylko to, a potem troszkę coś innego. Mhm. I więc takiego bez limitu wchodzenia tylko i wyłącznie w to nie polecam. A to potrafi bardzo wciągnąć i są nałogowi programiści, którzy po prostu robią tylko to i szczególnie jak na początku coś zacznie wychodzić, się okazuje, że to jest takie rewelacyjne i super, to nastawiać sobie po prostu maksymalny czas, ile ja czasu codziennie będę pracował maksymalnie i więcej nie programować. Jeszcze właśnie do tej gwarantowanej pracy bym wrócił. Że jeżeli po prostu dostajesz pracę tylko za to, że pochodziłeś na jakieś zajęcia i je ukończyłeś, no to bez kitu to nie jest jakieś rewelacyjne osiągnięcie. Więc wtedy masz zerową tak naprawdę pozycję i pewność na rynku pracy. Więc to jest po prostu też niebezpieczne. Jeżeli tej pierwszej pracy nie dostałeś ze względu na swoje kwalifikacje i swoje starania, tylko dlatego, że ktoś ci dał. Mhm. Jeżeli z kolei ktoś uczył się, niezależnie jak, czy to będzie jakaś szkoła programowania, czy to będą studia, czy się nauczył sam, czy z jakichś kursów online, nieważne, jeżeli zdobył pracę sam własnymi siłami, to wie, że zrobi to po raz kolejny. Jeśli ktoś dostał pracę od tak, to po pierwsze jest pierwszy do odstrzału w takiej sytuacji jak teraz, a po drugie, jak znajdzie pracę kolejną, skoro nie nauczył się znaleźć pierwszej.
Czyli orka.
Trzeba orać. Orać to dużo powiedziane. No i też krążyły takie często nawet grafiki, że potrzeba w samej Polsce 50 tysięcy. I na tym się kończyło, że 50 tysięcy. A tam nie patrzono na to, że ekspertów IT, tylko że 50 tysięcy osób do IT. I to nie potrzeba było 50 tysięcy juniorów, tylko 50 tysięcy osób, które już wiedzą, z czym to się je i umieją to robić. A na to hasło no, wielu weszło i się okazało, że to jednak nie mnie szukają.
Niekoniecznie. To w jaki sposób w takim razie, nie, to będzie pytanie za chwilę, w jaki sposób możemy dać się poznać, bo cały czas łapiemy się na tym, że mamy jakiś tam mit, nie wiem, pracy zdalnej, gwarantowanej pracy, będziemy bardzo dużo zarabiać. Może najpierw pytanie o pracę zdalną. Też znam takich ludzi, którzy rzeczywiście wyemigrowali sobie do Tajlandii i tam siedzą, tylko to są osoby, które już od lat tam siedzą w IT i sobie wywalczyły pewne przywileje. Teraz wiem, że niektóre z tych osób jednak wracają do Polski, bo tak nie do końca, albo po prostu zmieniają biznesy. Praca zdalna w naszym, w developer wannabe takim mniemaniu, pojęciu, to jest praca, że ja sobie będę siedział w domu albo sobie pojadę do Hiszpanii. No teraz już nie jest to dobry moment, ale do jakiegoś kraju, gdzie jest ciepło, fajnie i tanio i stamtąd będę pykał kodzik, a...
Do Łomży.
Łomżink robić chyba było coś takiego, nie? Mhm. Tam też zawsze, słyszałem, że tam słońce zawsze świeci nad Łomżą, nie?
No. Tam akurat nie, ale to nieważne.
No dobrze, zostawmy to, co jest między Łomżą i Białymstokiem, te niesnaski. Praca zdalna. Pojadę sobie tam, gdzie będzie zawsze ciepło i pięknie, będę pykał kodzik i będzie, jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie wspaniale.
Może tak być. No. Z tym, że nie bez przyczyny tak nie wygląda życie 90% programistów, a na przykład może 5% bliżej. Mhm. Bo to nie jest takie no, różowe, jakby się na początek wydawało. Znowu, ale to strasznie na wielkiego pesymisty tu wyjdę, ale...
No to wyjdziesz na pesymistę, ale ja mam wrażenie, że może bardziej realistycznie.
No myślałem, że powiesz wcale nie, po prostu na realistę. O, nie mamy scenariusza.
No,
jeśli ktoś tak sądzi, to... W jakiejkolwiek pracy, bo mówimy cały czas o zmianie branży, tak?
Tak.
O tym, że ktoś chce wystartować w IT.
Tak.
To niech weźmie urlop, tydzień nawet w swojej aktualnej robocie i faktycznie po 8 godzin dziennie uczy się tego programowania sobie w domu. Mhm. I jeśli faktycznie 40 godzin w ciągu tygodnia wyrobi tej nauki, no to będzie mieć jako takie pojęcie, na czym wygląda praca zdalna. Bo a tutaj fajny serial, bo a tutaj ktoś mówi, że a jak jesteś w domu, to ta praca jest nie do końca pracą, to może weź po odkurzej, albo skocz po zakupy, albo to, albo tamto. Warto też zobaczyć, jak bardzo efektywna jest taka praca w domu właśnie, czy zdalna. Ile czasu potrafię się skupić? Albo ile czasu mogę z kimś mogę wytrzymać bez rozmowy z kimś? Mhm. To jest, ono ma bardzo wiele problemów. I faktycznie, ja sam pracowałem przez większość czasu zdalnie i teraz cały mój zespół też pracuje zdalnie i ja też pracuję zdalnie, ale na przykład teraz jestem w swoim biurze, bo pracowałem przez długi czas z domu, ale się okazało, że na dłuższą metę to było straszliwie wykańczające. Więc akurat ja kupiłem sobie mieszkanie, do którego jeżdżę, żeby pracować, ale wcześniej, zanim nie miałem tego mieszkania, to wynajmowałem sobie biuro, a jeszcze wcześniej jeździłem po prostu po kawiarniach. Tylko, że jak się ma fajną pracę jako programista, to takie jeżdżenie sobie to tu, to też nie sprzyja produktywności programistycznej. Bo jak się jest programistą, to fajnie jest po prostu się przez kilka godzin nawet skupić nad problemem i po prostu go implementować. Wejść w ten taki mityczny flow. A ciągłe tu dzwonienie jakiś tam filiżanek dookoła, czy jak ktoś tu zaczepia, że ty już nic nie zamówiłeś dawno, może kawusie, to nie pomaga wcale. Więc ta praca zdalna tak, ale po pierwsze z domu to może być często problem, a po drugie jak nie z domu, to skąd?
No w domu jest zwykle zbyt dużo. Ja to widzę ze swojego doświadczenia, dlatego chodzę do biura. W domu jest zbyt dużo rozpraszaczy.
Albo, no, jeszcze jak ktoś ma dzieci, to ogórki, to już albo w ogóle, jak wytłumaczysz dziecku, odczep się, bo ja teraz zajęty. Jak ktoś ma jakieś tam rezydencję z własnym biurem zamykanym, no to spoko, ja akurat nie mam. I staram się tłumaczyć córce, że jak nawet robię coś w domu i mam, ty masz takie fajne słuchawki teraz na sobie, ja mam takie słuchawki i akurat bardzo polecam do pracy zdalnej słuchawki, jakiekolwiek wyciszające, noise cancelling, to jest złoto. I córka wie, że jak ja mam takie słuchawki na uszach, to ja pracuję. No ale, no i podchodzi i tak tam dziubie, ta. Szczególnie teraz, jak w domu jest cały czas. Więc to jest fajne, ale jest bardzo wymagające. I dodatkowo warto wiedzieć, szczególnie na początku kariery, jak ktoś startuje w IT, nigdzie się nie nauczy tak dużo, jak przy bardziej doświadczonych kolegach i koleżankach gdzieś w biurze, bo wtedy można na chwilę usiąść, popatrzeć, jak ktoś robi, nawet jak ktoś używa danego narzędzia, jak ktoś się porusza po kodzie, jak ktoś w ogóle przechodzi przez cały proces, dostaje jakiegoś taska, jak rozumuje, co, gdzie trzeba co zmodyfikować, jak konstruujemy komity w Gicie, jak odpalamy testy. Takich rzeczy zdalnie oczywiście można jakieś te instrukcje przekazać, ale według mnie praca zdalna jest bardziej na poziomie już tam po kilku latach w IT. Oczywiście można to robić też od samego początku, ale godząc się z konsekwencjami, że nie nauczymy się tak dużo, jak w biurze.
To dwa pytania od razu mi wchodzą odnośnie przebranżowienia. Czy jest jakaś granica wieku, kiedy się można przebranżowić do IT?
Do IT akurat nie, to nie olimpiada, nie? Dobre. Ale no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jak zmieniasz branżę, to siłą rzeczy no, konkurujesz z kimś. Konkurujesz z osobami, które wchodzą do tej branży prosto, na przykład ze studiów, mając po lat tam, nie wiem, 20. Jak ktoś ma lat 40 czy 50, dwójkę, trójkę dzieci, kredyt i samochód i jakieś tam ubezpieczenia i tak dalej, no to ci studenci, oni nie mają takich zmartwień. Oni nie mają... Byłeś na studiach jakichś?
Byłem.
Dużo miałeś zmartwień?
O, no, żeby się pieniądze nie skończyły, bo browarek w piątek musiał być.
O, właśnie. No i więc studenci często są w stanie... No, dla mnie po prostu było trzeba szampanów i fajek, nie? I ja... Pierwsza praca moja jako programista, ja zarabiałem 1100 zł miesięcznie jako programista na studiach. Oczywiście to były inne czasy, bo to było kilkanaście lat temu i teraz ta kwota, chociażby sama inflacja spowodowała, że to by teraz było więcej, ale na pewno moje wymagania finansowe były niższe niż moje na przykład teraz są. A jestem starszy raptem o kilkanaście lat. Jeśli ktoś ma dużo zobowiązań, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że konkuruje z osobami, które mogą chcieć pracować za po prostu mniej. I spotykam się też z opiniami, że to jest dyskryminacja wieku, że przecież jak ja się za to utrzymam, mając tyle i tyle lat? No nie utrzymasz się i to jest ten problem. Że praca, że przebranżowienie się nie tylko do IT, ale gdziekolwiek wiąże się z dużymi kosztami, więc to trzeba robić mając odłożoną kasę. To jest po prostu ryzykowne i to jest jakaś tam inwestycja. To się może zacząć zwracać stosunkowo szybko, jeśli ktoś się ogarnie i będzie miał szczęście, a może się okazać, że nie. Ale wiek... programują, wiesz, programują i można programować mając lat 70.
No, jak taki człowiek siedzi i długo programuje, no to zawsze będzie miał coś wspaniałego, zawsze mówi się, że ten świat IT to jest takie wow, że po prostu tutaj jest taka tęcza, tutaj biegają jednorożce i po prostu idziesz, owocowe wtorki, jest pięknie i to ci się nigdy nie znudzi. A ty już wcześniej wspomniałeś o tym, że można, z tego co ja zrozumiałem, można zostać juniorem i można juniorem zostać niemal na zawsze, albo na bardzo długi czas, albo na dłuższy czas niż wcześniej było.
Znaczy, przecież te całe te jednorożce i te tęcze, o których mówiłeś, moim zdaniem to bardzo szkodziło branży IT, bo ktoś wchodził i jak miał tak wielkie oczekiwania, no to musiał się rozczarować. Chyba, że wszedł i naprawdę trafił, że hej, że się okazało, że o Jezu, faktycznie jest tak cudownie, jak obiecywali. Ale mając tak zakreśloną branżę ID, no to przecież to brzmi czasami naprawdę zbyt cudownie. I są różne problemy. To może być nudne, może być zdenerwujący klient, może być szef, który jest niemiły i nie da urlopu. I to nie jest tak, że powiesz jemu, a to ja pójdę gdzieś indziej. Bo w wielu firmach naprawdę powiedzą, to idź. I się okazuje, że to nie jest wcale takie... Cały czas zastrzegam, mówimy o osobach początkujących, bo jak programista z 20-letnim stażem, co ważne, który cały czas dba o to, żeby być na bieżąco, bo jak zaczął 20 lat temu programować w jakiejś tam dotnecie 1.1 i dziś robi to samo, no to on nie będzie rozchwytywany na rynku pracy, chyba że do utrzymywania takich właśnie systemów. Ale... Kurde, się zapętliłem.
Czy programowanie jest wyczerpujące psychicznie? Mamy takie zapytanie, że to się nigdy... Mówimy, że to się nigdy nie znudzi, a jest też taka myśl, że to jest ciężkie, to jest ciężkie w głowie, że to jest wyczerpujące w głowie po prostu, wypada. Coś się psuje.
To zależy od podejścia. Mhm. Ja akurat najpierw... Znaczy, mnie męczyło psychicznie i mnie w końcu wypaliło i to było wyczerpujące wręcz nawet, a nie tyle męczące, z tym, że ja bardzo przeżywałem to, co się dzieje. Z jednej strony miałem taki w głowie przeświadczenie, że jak mam powiedziane, że kończę pracę o 15 albo o 16, to kończę o tej godzinie i nara, koniec. Jeśli jednak coś się złego działo, to ja starałem się po godzinach tego nie robić, bo po godzinach miałem swoje projekty do robienia, albo jakieś tam inne blogi, podcasty i tak dalej. Ale to w głowie się działo i czułem dużą odpowiedzialność. Część osób nie czuje odpowiedzialności i to też nie wiem, czy to jest coś złego. Jeśli ktoś pisze jakiegoś tam CMS-a czy CRM-a czy coś takiego, no to nikogo nie zabije raczej tym, że jakaś tam formatka się będzie wywalała. Mhm. I to można sobie spokojnie poprawić dalej. Gorzej jest wtedy, jeżeli piszemy software, który nie wiemy, jak jest używany i faktycznie od niego może zależeć życie. Mhm. I faktycznie, no chociażby taki przykład z naszego poletka. Ostatnio chciałem sprawdzić kogoś tam, jakiegoś kontrahenta na białej liście podatników. Wchodzę, no nie działa. I się pożaliłem w internetach, że nie działa i ktoś pisze mi, ale to nie działa już od tygodnia. No to ja na miejscu osób odpowiedzialnych za tak ważny element działania państwa, ja bym tam ze stresu chyba zszedł. Albo posiwiał przynajmniej, nie? Więc mnie to wykańczało faktycznie. Mimo tego, że nie robiłem systemów, przez które ktoś mógł zginąć, czy stracić pracę, czy coś. Tak naprawdę robiłem chyba nie do końca jakieś tam istotne systemy, jeśli chodzi o ludzkie życie.
No, ale to teraz pytanie. Czy to ci się znudziło, czy poszedłeś po rozum do głowy? Samo programowanie. Czy poszedłeś po rozum do głowy, czy ci ciało powiedziało? Jak to było?
Znudziło mi się i ciało też powiedziało, że tego było za dużo, a nuda wynikała stąd, że ja robiłem różne rzeczy, różne projekty dla różnych klientów i z domu, i z biura, i dla polskich klientów, i dla zagranicznych, i korpo, i nie korpo, i pracowałem i w startupie, i zdalnie, i niezdalnie. Po prostu robiłem rzeczy bardzo, bardzo różne i byłem tak zwanym full stackiem, czyli od bazy danych po CSS-y potrafiłem ogarnąć cały system sam, jeszcze z wdrożeniami, z continuous integration i tak dalej. Ale na pewnym poziomie czułem w końcu, że robię to samo, że rozwiązuję podobne problemy. I to zwykle nie były problemy biznesowe, które faktycznie które rozwiązywały problemy ludzi, tylko to były często problemy czysto techniczne, że coś nie działa, że jakaś biblioteka się wywala, że to super nowe rozwiązanie, nie mogę się doczekać, aż go użyję, no używam i nie działa. I moja żona jest programistką i ona od 12 czy 13 już lat pracuje i to cały czas się podoba. Ja czasami widzę, jak wygląda taki dzień programisty i przypominam sobie, nie? To znowu aktualizacja jakaś tam. Jeszcze ona programuje na Windowsie, aplikacje iOS-owe między innymi, więc widzę, jak ona robi jakieś wdrożenia przez Maca i kompilacje. Jak ja to widzę, to mi się pojawia taki stres w ciele, jakiego nie czułem od lat. Samo patrzenie na to, nie? A on mówi, o, fajnie w sumie. No, nowe wyzwanie, nie? A ja patrzę, to ja dokładnie właśnie dlatego odszedłem, bo tego było po prostu za dużo.
No to jak, to jest pytanie od Saniuela, jakbyś miał... Trzy słowa to wiadomo. Trzy zdania powiedzieć. Jak w takim razie uczyć się być dobrym programistą, żeby mi się to nie znudziło, albo żebym się nie utopił w tym całym.
No to mówiłem wcześniej o umiarze, ale znaczy jak być programistą dobrym, któremu to się nie znudzi, to mi się wydaje, to są zupełnie mądre słowo, ortogonalne pojęcia. Można być dobrym programistą, ja byłem dobrym programistą na przykład, ale mi się znudziło i tak, bo nie miałem tego umiaru. Tak teraz z perspektywy czasu patrzę. Ale jak być dobrym programistą, programista dobry umie programować. I to jest jakby definicja, nie?
Bo programowanie jest łatwe.
Nie jest łatwe, ale jego się uczy w praktyce. I to jest słowo klucz, praktyka. Teraz mówiłem, że mi się włączył serial z Formuły 1. Jak ktoś nie zna, to bardzo polecam. Jest po prostu rewelacyjny. Nawet jak ktoś nie lubi Formuły 1, ten serial jest rewelacyjny. Ja się naoglądałem tego serialu wcześniej, sezon pierwszy, teraz sezon drugi, ale to nie oznacza, że ja teraz wsiądę do swojej fury i się nie rozwalę na pierwszym zakręcie, jak będę próbował robić to, co oni. Tak samo jak, wiesz, ogląda się kolesia brzdąkającego na YouTubie na gitarze, to nie oznacza, że ja wezmę teraz gitarę, będę umiał grać na gitarze. Tylko to się robi, to się uczy w praktyce. I tak samo jest z programowaniem. Nie da się nauczyć programowania, czytając książkę o programowaniu, albo oglądając filmy, jak ktoś programuje. Bo to daje takie poczucie, że o, ja się uczę, nie? Takie poczucie, ja nie marnuję czasu, bo ja patrzę, ja oglądam. Ale przez patrzenie, oglądanie, niestety, no, nie... Nauka nie wygląda w ten sposób. Nauka, szczególnie programowania, to jest siadasz i programujesz. I oczywiście na początku będzie tak, siadam i nie wiem jak. No oczywiście, bo jakbyś wiedział, to byś się nie musiał uczyć. Na tym to polega, że siadasz i nie wiesz jak i się dowiadujesz. Po kolei, kroczek po kroczku. Najpierw jak wyświetlić jakąś dupa w konsoli. Potem, żeby to dupa było w przeglądarce jako alert, nie? A potem, żeby na przykład jeszcze było pięknie ułożone po środku ekranu i kolorki w CSS-ie. I tak piękna, kolorowa dupa jako, wiesz, znak sukcesu.
Tutaj mogę na własnym ciele chyba mogę opowiedzieć, że u mnie to było tak, że uczyłem się JS-ów. Wszystko było pięknie i w ogóle tam Khan Academy i wszystko. Po prostu byłem, nagle byłem mistrzem świata, bo się uczyłem, bo sobie kupiłem kurs na Udemy i było super. Potem się okazało, że jeszcze mogłem sobie ze 3-4 kursy takie na Udemy sobie kupić. Potem się okazywało, że w ogóle nie ma sensu kupować kursów na Udemy, jak nie zrobiłeś poprzedniego. To jest moja myśl. Ale... Największym momentem było to, jak miałem sobie sam coś napisać, bo wtedy doszło do mnie, że programowanie to, które jest na Udemy, czy tam nawet na YouTubach, tam się nie może nie udać. A ja się już wywaliłem, wiesz, na wyświetlaniu czegoś tam, powiadomienia w przeglądarce. To już była jazda.
Znaczy, wiesz, kluczowe jest takie zrozumienie, że to wymaga wysiłku i pracy.
Tak.
Wszystko chyba, nie?
Tak.
To nie jest tak, że siadasz i nagle ta wiedza ci się wchłonie przez oczy. Albo że na przyspieszeniu jeszcze naoglądasz się wideo i już umiesz. Prawdziwe takie poznanie tej rzeczywistości jest takie, że siadasz i nie wiesz co dalej. I się dowiadujesz. Mhm. I ty czasami nie wiesz przez kilka dni. Ale potem się dowiadujesz i już wiesz. No i to na tym polega. I to jest tak samo właśnie, no, jak ja chciałem lepiej jeździć samochodem, no to obejrzeć sobie serial na Netflixie, to jedno, żeby się tym pojarać, ale żeby lepiej jeździć, to musiałem wykupić lekcję u instruktora, który wziął mnie, zabrał na tor wyścigowy i mówił, co robię źle. Więc takie, i to była praktyka. I potem kazał mi jeździć tak, żeby było lepiej. I z jednej strony oglądanie samo jakichś materiałów jest bez sensu, ale połączenie materiałów z praktyką już ma sens. Tylko te materiały muszą być przygotowane do tego, żeby ciebie w jakiś sposób stymulować. Nie dawać koniecznie gotowych rozwiązań, które ty po prostu zrobisz kopiuj i wklej albo bezmyślnie przepiszesz. Są takie anegdotki o programistach, którzy tam mówią, że 20 lat temu to przepisywali kod z bajtka. No i to było fajne, bo się pomylili w trakcie 10 razy i musieli do tego dojść. Teraz nie przepisujesz, tylko robisz kopiuj i wklej ze Stack Overflow albo skądś tam. No i nie mamy miejsca na pomyłkę, a uczysz się myląc, no.
Im więcej się wywalisz, no, a teraz będzie Maciej Coelho, tak? Im więcej się razy wywalisz, tym lepiej się nauczysz?
Ty to powiedziałeś.
No to Jędrzej Coelho.
Jędrzej Coelho.
To niech będzie Maciej Coelho.
No nie, no, programowania uczysz się programując, o tak. O. I w swojej książce są takie różne wytłuszczone mądrości Coelhowe właśnie.
Potwierdzę.
I tam koleżanka, która już w miarę doświadczona jest i tylko cały czas myślała, że staje się coraz lepszą programistką, napisała mi, że jedno zdanie z tej książki roztworzyło jej oczy. Że jeżeli rozwijasz się jako programista, ale nie masz kodu, żeby to udowodnić, to nie rozwijasz się jako programista.
Token is cheap.
No i koniec, kropka. To jest tak proste. Jeśli nie masz kodu, w którym się uczysz, to znaczy, że się nie uczysz, tylko udajesz, że się uczysz, oglądając kolejne materiały. I można mieć, wiesz, kupionych kursów różnych 15 i obejrzanych nawet. Ale jeśli nie masz swojego projektu, to się nie uczysz. To, co powiedziałeś, że teraz ty się zacząłeś wywalać na tym, jak zacząłeś pisać własny projekt. Mhm. No to jest to, co ja bardzo polecam. Po prostu wziąć jakiś dowolny projekt i zacząć go robić. A jak? No nie wiesz. No to się dowiedz. Tylko ja też, tutaj często pojawia się pytanie, że ale ja nie wiem co. I sam wpadałem w taką pułapkę, jak kiedyś robiłem swoje projekciki, że siadam i marnuję 2 tygodnie, wymyślając, co ten program będzie robił. Nie, jaki to on nie będzie super, jakiego sam nie będę używał. No nie będę, to nie ma co się czarować. To z tego nie wyjdzie nic dobrego, co ktokolwiek będzie używał, jak się uczymy. Dlatego nie ma co marnować czasu na wymyślanie funkcji, jakichś tam wyglądów i tak dalej, tylko trzeba wziąć, co wiemy, jak ma działać. Czyli jakikolwiek software, którego używamy już. Zróbmy klon Facebooka, zróbmy klon StreamYarda, coś do streamowania na YouTubie. Coś, co połączy się z kamerką i przechwyci obraz i wyśle te klatki gdzieś. Albo jak czegoś możemy używać? Kalendarza. Napiszmy swój kalendarz. A jak on ma wyglądać? A na przykład dokładnie tak jak kalendarz Google'a, czy jakiegokolwiek używamy. Bo wtedy nie tracimy czasu na wymyślanie, jak to ma wyglądać, jak to ma działać, bo wiemy dokładnie. Dokładnie tak samo. I spróbujmy to osiągnąć. I wtedy też poznajemy, z jakimi dylematami chociażby się ci programiści zmagali. Jak zrobić na przykład, i to jest fajne akurat ćwiczenie, nawet logiczne, polecam. Robiliśmy takie zadanie rekrutacyjne do firmy, w której pracowałem jako ostatniej. Zrób kalendarz Google'a i zaprojektuj strukturę w bazie danych, która pozwoli na robienie nieskończonej sekwencji zdarzeń. Czyli jak w Google'u ustawiasz zdarzenie co tydzień, a kończy się nigdy.
Do końca świata.
Jak to zamodelować?
A nie, to nawet nie do końca świata, tylko do zawsze.
Po prostu do zawsze. No i były różne rozwiązania. Ktoś tam w tle odpalał jakiegoś joba, który raz w tygodniu robił 1000 eventów naprzód, nie? I albo sprawdzał, jeśli jednak nie, no to ten job się odpalał przy modyfikacji od razu i kasował te, które były już wygenerowane i potem wygenerowywał nowe. I to można robić na wiele różnych sposobów.
Wiesz co, tutaj...
Ja na przykład pisałem, był taki komunikator gadu-gadu. Dalej może jest. Ja zrobiłem swój komunikator, który robił dokładnie to samo, co gadu-gadu. Ba, można było za pomocą mojego komunikatora wysyłać wiadomości na gadu-gadu i z niego te wiadomości odczytywać. Potem z kumplami robiliśmy też takie gadu-gadu na konkurs Imagine Cup. Taki był Microsoftowy konkurs.
W 2007?
Nawet byliśmy w pierwszej dziesiątce w Polsce. I to tylko, że dołożyliśmy do tego coś takiego, że ja mówię po angielsku, mój komunikator tłumaczy to na polski, potem robi z tego tekst i tekstową wiadomość wysyła na gadu-gadu. No i to był super projekt. Nam to zajęło parę miesięcy. Zrobiliśmy to. I dużo się nauczyliśmy przy tym. A funkcji nie musieliśmy za bardzo wymyślać, bo założenia były bardzo proste.
Ja mam taką myśl, czy to nie jest też, czy nie możemy trochę obwinić naszego sposobu uczenia, bo wciąż uważam, że my jesteśmy uczeni na to, żeby się nauczyć, żebyśmy wstali i powiedzieli, nie wiem, ile tam jest chromosomów i który tam chromosom coś tam robi, albo nie wiem, jaki jest wzór na deltę, czy tam... Cokolwiek, no nie wiem, to będę nawiązywał do matmy, tak? Ja z matmy byłem słaby i jak powiedziałem niektórym ludziom, dobra, to ja przychodzę do IT, będę się uczył programowania i muszę zdobyć robotę w IT, no to ajajaj, no to z matmy będziesz... W ogóle jak z matmy jesteś słaby, to w ogóle ci się nic nie uda. Pierwsze pytanie, czy to nie jest, czy to, że ludzie mają problemy, czy to nie jest rezultat tego, że my się uczymy na pamięć, a nie myśleć? A drugie pytanie, no to trzeba być z matmy dobrym, czy nie?
No to odpowiedź na pierwsze pytanie. Ludzie mają problemy dlatego, że nie programują. Tylko dlatego, że uczą się oprogramowania zamiast programować. Mhm. A po drugie, czy matma jest konieczna? To zależy gdzie. W game devie raczej bez matmy roboty nie znajdziesz. W statystyce jakiejś tam big data, że trzeba jakieś tam się pisać kwantyfikatory. Nie mam pojęcia, o czym mówię, by the way, bo ja nie jestem z matmy jakoś super, to tam roboty nie znajdziesz. A matematyka jako taka jest poskromiona, jest ubrana w ładne biblioteki, wywołujesz API, tam pod spodem się dzieje matematyka i masz wynik. I gdy w całej mojej karierze programistycznej matematyka, jak nawet nie matematyka, a raczej algorytmika przydała mi się raz w życiu i faktycznie, ja wtedy... Coś mi się obiło o uszy na studiach, że jest coś takiego jak B drzewo i to mi jakoś tak zabanglało, gdy robiłem optymalizację pewnego programu. I faktycznie wtedy, już teraz nie pamiętam, ale jakoś kilkadziesiąt razy szybciej wykonywał się program po moich modyfikacjach, niż przed moimi modyfikacjami, dlatego że zastosowałem odpowiednie struktury i algorytm pod spodem, który po prostu, pewnie gdybym poszukał, to bym znalazł bibliotekę, która to robi. Ja to napisałem sam, bo coś mi tam zadzwoniło w głowie, że na studiach coś takiego było. Doczytałem o tym i po prostu tam w ciągu kilku dni dopisałem swój algorytm, który spowodował, że kod się wykonywał kilkadziesiąt razy szybciej niż wcześniej. Ale to tyle właściwie. Taki zwykły programista aplikacji biznesowych czy frontendowych, tam do czego matematykę? Obliczyć ile pikseli w lewo czy w prawo? To jest właściwie to rachowanie, a nie matematyka.
Ach, dobra. No to plus minus omówiliśmy te mity. Mamy jeszcze chwilę czasu, żeby powiedzieć, żebym ja się ciebie spytał.
A dopiero zaczynamy.
No, dopiero zaczynamy. Ja uważam, że podcast musi być tak długi, jaki musi być. Dlatego nawijamy, dlatego jedziemy. No to jak zacząć? Teraz miał być twój początek. To następny fragment tej rozmowy miał się nazywać twój początek w IT. A my dzisiaj się okazało, że powinniśmy dodać ewentualny. No to jak już zaczniesz i stwierdzisz, że jedziesz, to daj proszę jakąś radę na start, jak zacząć, ewentualnie jak już stwierdziliśmy, jedziemy, zaczynamy, co robimy?
Opcji jest kilka. Mhm. I to, co mówiliście na początku, jest też takie fajne powiedzenie o teorii versus praktyce. Mm-hmm. Możemy takie zrobić założenie, że jak się uczysz czegoś wchłaniając wiedzę, to znasz to pojęcie teoretycznie. A jak to robisz faktycznie, to uczysz się praktycznie. I w teorii, między teorią a praktyką nie ma żadnej różnicy, a w praktyce jednak jest. I
dobra,
po pierwsze trzeba zacząć po prostu to robić. No i tak jak to już powiem któryś raz, a jak? No nie wiesz, więc się dowiedz. I przed kilkoma takimi dylematami się staje, a w jakim języku mam się nauczyć programować? I są ludzie, którzy na miesiące są utknięci na tym etapie, bo nie wiedzą w jakim języku. No a odpowiedź brzmi, że nie ma znaczenia. Po prostu programowanie to jest programowanie. I weź sobie Java, weź sobie C#, PHP, weź sobie Pythona, weź sobie Ruby, po prostu weź sobie co chcesz z tego, co wymieniłem, a jak nie wiesz, bo ci to nic nie mówi, to rzuć monetę, naprawdę. Bo jak nauczysz się w jednym i się nie spodoba, to sobie po prostu nauczysz się w drugim. Mm-hmm. Najgorsze, co można zrobić, to utknąć na tym etapie, bo to nie jest ważna decyzja. Szczególnie, jak mówiliśmy na początku, że teraz nie jest jakiś najlepszy na świecie czas na to, żeby wchodzić do branży z wymogami 10 czy 15 tysięcy na łapkę, bo ja chcę.
Może starych
Więc
złotych,
ta nie umiejętność programowania niekoniecznie od razu przyda się komercyjnie. Mhm. A jeżeli ktoś ma taki zamiar, że i tak chce od razu wchodzić komercyjnie, to niech sobie odpali portal z ogłoszeniami pracy w swoim mieście i zobaczy. Jeśli jakieś są, to zobaczy ogłoszenia, jakich programistów poszukuje się teraz w tej okolicy.
No i będziemy zakładać, że się nie przeprowadzamy.
Tyle.
No.
Tak, a jak się przeprowadzamy, to można po prostu w tym zamiast województwa wybrać całą Polskę i zobaczyć, jak to się rozkłada. I to naprawdę nie ma większego znaczenia, szczególnie na początku. Ja zaczynałem od Turbo Pascala, w którym nikt nie programuje produkcyjnie, bo tak był po prostu Carl Sagan na studiach na początek i tyle. No i z tego Turbo Pascala potem się przeszło na C, z tego się przeszło na Java, potem na C#, potem no po prostu po kolei. Samo programowanie to jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, znajomość tego, jak działa ten komputer trochę, tych narzędzi, w ogóle obycia z czymś takim jak język programowania, że jeden się kompiluje, drugi się nie kompiluje, jak to w ogóle uruchomić. I tak naprawdę sama składnia języka to nie jest jakieś tam straszliwie istotna sprawa. Każdy kolejny wchodzi potem już łatwiej. Więc rzut monetą. I ta sama odpowiedź jest na pytanie, a w jakim frameworku mam pisać? Co też często się słyszy. Albo ktoś wybierze, że już PHP, to teraz a jaki framework? Bo tego jest tam 17. Którykolwiek. Nauczysz się jednego, to nauczysz się potem drugiego. Tylko zacznij to robić po prostu.
I to jest odpowiedź na pytanie Łukasza. Testowanie manualne, automatyzujące, potem backend. Fajny plan. Tylko zacznij coś robić. Tak można odpowiedzieć?
Znaczy, jeśli chcesz być programistą, to ucz się programować, a nie testować manualnie.
Mm-hmm. Mm-hmm. W porządku.
Albo nawet możesz, wiesz, szukać pracy jako tester manualny, ale już teraz zaczynać naukę tego programowania jednak. No i wiedząc też jednocześnie, że najważniejszy język dla programisty to jest język angielski jednak. Odmień być.
I.
No. Jak krew w piach, dokładnie.
I tato. Idź do domu.
Tak.
Tutaj mogę nawiązać trochę do Hello Romana, który miał fajny film, który podobnie jak ty podkreślał tę potrzebę angielskiego. No dlaczego najważniejszy język programowania to jest angielski? Dokumentacja.
Bo słowa kluczowe w językach są po angielsku.
No na przykład, tak. Chociaż znam takie na przykład. Gdzieś w Wikipedii znalazłem programowanie, język programowania po rosyjsku. Ja bym umiał.
No to są też języki programowania, które nie mają znaków innych niż białe. I programujesz za pomocą tabów i spacji.
Tylko
to akurat to też jest fajne, wiesz, nauczysz się programować w jakimś języku, a potem możesz pochodzić, popatrzeć jakąś ezoterykę taką języków. I to jest też bardzo ciekawe, nie? Co ludzie wymyślą. Albo jest taki język, nie pamiętam teraz jak się nazywa, chyba Arnold, w którym co ileś słów trzeba napisać please. Tylko jeśli za mało tego please będzie w programie, to on się nie odpali, bo jesteś niegrzeczny. A jak za dużo tych please będzie w programie, to on się nie odpali, bo jesteś lizidupą. Więc trzeba mieć odpowiednie tam ratio tych słów please do pozostałej składni programu. Akurat też jest fajne. Ja na piątym roku studiów pisałem własny kompilator własnego języka. Dodatkowo sobie dorzuciłem wymaganie sam, że on ma się uruchamiać na platformie .NET. I to mi też pokazało, jak działa to wszystko pod spodem. Z czego się składa tak naprawdę język? Jakie są etapy kompilacji? Jakie są etapy analizy językowej? Czym się różni syntaktyka od semantyki, bardzo pouczające. I na pewnym poziomie fajnie się pobawić w takie rzeczy i to wcale nie trzeba czekać 20 lat, tylko to można zrobić na przykład po pół roku czy po roku, jak już się pozna dobrze jakiś jeden język. To jest bardzo pouczające i to daje dużą przewagę na rozmowie rekrutacyjnej. Jak idziesz i mówisz, że ty napisałem własny kompilator, a 90% osób po drugiej stronie stołu na pewno nie.
No to musisz, tutaj nawiązujesz pewnie do tego, że musisz coś pokazać przed tym, jak pójdziesz na rozmowę rekrutacyjną, czyli wbić się w jakiś projekt, zacząć coś opowiadać, zacząć coś tworzyć. Nie tylko pętlę i wrzucać na GitHuba, żeby pokazać, że masz zielony ten kolejny
też
zielony
coś, kwadrat. To znaczy, że umiesz Gita, nie?
No umiesz Gita, bo cię Aniserowicz nauczył na przykład, może tak. No dobra, no to projekt. Muszę coś sobie wymyślić, muszę w jakiś sposób się pokazać, no bo pójdę, no może piękną buzię będę miał, ale za to mnie nikt nie weźmie do roboty.
Czyli jaki projekt jaki na projekt? Początek? Dowolny. To już o tym mówiliśmy wcześniej. Weź coś, co już znasz. Klienta Twittera napisz, klient maila, odtwarzacz filmów. Cokolwiek, albo na przykład klient Netflixa, który będzie odpalał w kółko tylko odcinki serialu Formuła 1. Na przykład. Cokolwiek, nie?
No to...
Bo
tak?
Można też potraktować... I to jest... Nie pamiętam, czy ja sam to wymyśliłem, jeśli tak, to byłoby fajnie, ale pewnie nie, że można traktować system, którego jeszcze nie ma, jako po prostu listę bugów. I pierwszym bugiem jest to, że nie mogę się zalogować. No to robię logowanie. A jak? A no nie wiem. No to się nauczę. I że tutaj może login hasło, a może login poprzez integrację z Facebookiem czy z Googlem. I tutaj już się można nauczyć bardzo dużo, nawet na tym początkowym etapie. Potem bug będzie taki, że to okienko wygląda brzydko. No to wchodzę w jakiś tam wygląd. Jak to jest aplikacja desktopowa, to w jakieś tam stylowanie. Jak webowa, to w CSS-y. Jak aplikacja mobilna, no to mobilne. Jak zrobić, żeby to wyglądało w miarę jakoś tam. I są do tego też teraz narzędzia, jakieś frameworki, czy no frameworki, które powodują, że to po prostu wygląda ładnie i spójnie.
Więc tak?
Znaczy, no to projekt jakikolwiek, byleby to po prostu go robić. Z założeniem, że z niego nie będzie. Przede wszystkim kasy, bo to często też tak jest. No, nawet ja dostaję propozycję wejścia do biznesów, że ktoś dopiero się uczy programowania, ma super pomysł na super projekt, on go właśnie teraz robi, szuka inwestora, no i do mnie, czy ja bym chciał. Oczywiście, żebym nie chciał, bo jak się dopiero uczysz programowania i sam go robisz, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Ale to nic. Rób ucz się.
A skąd czerpałeś wiedzę? Tak mi przyszło do głowy. Skąd czerpać wiedzę? To jest też, nawiązuje do jednego z pytań. Jest. Skąd czerpałeś wiedzę? Jak robiłeś kompilator? Zakładamy, że to niech będzie twój pomysł na projekt, żeby się pokazać.
Znaczy, akurat tego nie polecam, bo to jest trudne. Mhm. Ale akurat ja się uczyłem... To też w sumie jest ciekawe, bo ja się uczyłem, jak nie było jeszcze LinkedIna, nie było Facebooka, Twittera, nie było Stack Overflow, co teraz wydaje się nie do pomyślenia. Były blogi w sumie, były fora i gotowego rozwiązania jako takiego nie kojarzę, żeby było. Akurat my tu mieliśmy zajęcie, kompilatory na 5. roku studiów i tam mieliśmy świetnego prowadzącego, jednego z niewielu, którzy byli świetni i on tłumaczył, jak to zrobić. Potem mieliśmy książkę, która opisywała, jakie są po kolei te elementy kompilacji. Więc to akurat było z książki i z zajęć. Bo patrzenie tylko na to, jak ktoś to zrobił i robienie kopiuj i wklej, no ja bym nie zrozumiał, jak to działa, tylko po prostu bym zrobił tak, żeby jakoś tam działało. Więc zachęcam, żeby na tym etapie skupiać się na tym, żeby faktycznie robić, jak najwięcej się mylić, jak najwięcej się nauczyć. Dużo też pytać oczywiście, ale gotowe rozwiązania na Stack Overflow, nawet jak je bierzemy do siebie, to zachęcam na przykład wcześniej wkleić się do notatnika i tam powpisywać jakieś randomowe znaczki, żeby to nie działało. I mamy coś, co wiemy, że znaczy możemy mniemać, że u kogoś działało, skoro to wkleił na Stack Overflow, ale u nas nie działa i teraz musimy to poprawić. I dzięki temu zrozumiemy, jak to działa. Właśnie to jest najważniejsze, zrozumienie. Bo sam język programowania to jest drugorzędna sprawa. Choć wcześniej mówiłeś o tym, że uczymy się na pamięć, nawet jak ja zdawałem jakieś certyfikaty Microsoftu, nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie, mam nadzieję, że tak, to na egzaminach dających certyfikat Microsoft Certified Professional były pytania o liczbę parametrów w metodzie. Co jest totalnym debilizmem, no bo to od tego jest narzędzie, żeby pokazało mi, jakie tam są parametry przekazywane do metody, a nie żebym ja to jeszcze z głowy pisał na egzaminie. Może to się zmieniło.
No to co mamy? Mniej więcej musimy wiedzieć, co piszemy. Musimy mieć czym się pochwalić. Ty zrobiłeś jeszcze ciekawe, to chyba było 2016 rok. Jezus, jak to było dawno temu. Daj się poznać. Który to był rok?
Pierwsza edycja 2010. Chryste, panie. Moja droga. To w ogóle 10 lat temu. Druga edycja była 2016, trzecia edycja była 2017. To była taka inicjatywa, która bardzo dużo dała wielu osobom. Mhm. I akurat to... Po raz pierwszy wzięło się z tego, że ja dostałem w 2010 roku od Microsoftu taki pakiet MSDN, czyli cały software Microsoftu za darmo. Mhm. I tam były wszystkie Windowsy, wszystkie SQL serwery, wszystkie Visual Studio, po prostu wszystko i to jeszcze było wypalone na CD-ROMach. Tych CD-ROMów tam było chyba ze 100. Ja dostałem takich pakietów 3 plus dla siebie i ja mogłem je rozdać. I myślałem, no komu ja to dam? Brat bardzo chciał, chyba wtedy dla brata dałem i zostały mi jeszcze 2. Myślę, no i co ja z tym zrobię? A to było warte, to nie tak jak teraz, że opłata subskrypcyjna tam i masz za 200 euro czy miesięcznie, czy za 500 wszystko, czego potrzebujesz, tylko no to było warte faktycznie kokosy. No i wymyśliłem, że zrobię taki konkurs, w którym trzeba programować open source i dodatkowo pisać na ten temat blog. I to był strzał w 2010 roku, tak jak mówię, nie pamiętam, czy wtedy już był Facebook. Jakoś to się rozchodziło po prostu za pomocą mojego bloga. Wtedy wzięło w tym udział chyba 70 osób, w tej pierwszej edycji 10 lat temu. Ale w 2016 roku już to było kilkaset osób, a rok później to było już chyba 1300 osób, które faktycznie założyły swoje blogi programistyczne i opisywały swoją tę ścieżkę robienia jakiegoś projektu open source. I tam były najróżniejsze rzeczy i to było naprawdę super. Jeden z moich ulubionych projektów, który niestety nie doczekał się finalizacji, to było działko na wodę, które wykrywało siadające na balkonie gołębie i strzelało w nie wodą. I jak ktoś robi coś takiego, to wiadomo, że to jest dla frajdy, nie? A nie dla kasy. I opisuje po kolei na blogu, jak to robi, to się okazuje, że tam jest masa technologii, tam jest bardzo dużo fajnych rozwiązań. I założenie było też takie, żeby ludzie to robili w technologiach, których nie znają. I to było kierowane zarówno do ludzi, którzy nie potrafią programować, czyli dopiero zaczynają, jak również do osób, które mają doświadczenie dowolnie długie w IT. I to się spotkało ze świetnym przyjęciem. Tam oczywiście większość ogromna tych blogów to padła zaraz po starcie, ale sporo tych blogów przetrwało nawet do dziś, mimo tego, że minęły już lata. No i to była super droga. I w sumie teraz w tych czasach bardzo takie słowa Churchilla są, nie? Po bitwie o Anglię, że jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało, tak wielu nie zawdzięczało, tak wiele tak nielicznym.
To można trochę...
I o blogowaniu, vlogowaniu i tych wszystkich innych rzeczach można teraz powiedzieć, że jeszcze nigdy tak wielu nie miało do powiedzenia tak niewiele, tak nielicznym. I to jest trochę prawda, bo każdy chce teraz dzielić się swoimi mądrościami, tylko że to właśnie bardzo dobrze. Tego nie musi czytać milion osób. Wystarczy, jak przeczyta to 5 osób. Tylko tych odpowiednich. I wyciągnie z tego coś dla siebie. Nie ma co się zrażać. I ja bardzo zachęcam od zawsze właśnie do pisania swojego bloga w IT, na którym się opisuje swoją drogę, swoje problemy, na jakie się natknęło i te rozwiązania, które się wypracowało. I traktować to warto nawet jako po prostu swój własny pamiętniczek, swój notatnik. Bez oczekiwań, tam zaraz jakichś analityksów, reklam, jakieś nie wiadomo czego, bo to też niestety jest teraz taki pęd, że jak już robię bloga, to muszę tam mieć, nie wiem, 70 tysięcy odwiedzin miesięcznie, od razu jakieś tam stacje i tak dalej. Rób to po prostu dla siebie bez jakichś oczekiwań. A kto wie, może z tego coś wyjdzie. U mnie blog się przerodził dość niechcący w milionowy biznes. I gdyby się nie zaczęło, gdybym tego bloga te kilkanaście lat temu nie zaczął.
To ja ci chwilę...
Więc to polecam zdecydowanie.
Ja ci chwilę się posłodzę, bo jednym z odprysków twojego Daj się poznać jest niniejszy podcast, który teraz nagrywamy. Ja pisać umiem, ale jeszcze lepiej umiem gadać, bo jestem straszna gaduła.
To gratuluję bardzo dla ciebie i cieszę się strasznie.
No, miło. No, to jest jeden z tych wpływów... Jakby to powiedzieć, porządny wpływ blogera, pozytywny wpływ blogera czy vlogera na publiczność.
Bez pato.
Bez pato. Nie, przyznam się, że na to Daj się poznać, chyba ostatnią tą edycję, to się po prostu spóźniłem. Nie ogarnąłem się. Tam chyba był jakiś dzień, do kiedy trzeba było się wypowiedzieć, tam się gdzieś zgłosić. Jakoś tak mi to przemknęło, a potem to już było ach.
Ale... No u mnie zawsze we wszystkim musi być deadline, bo inaczej bez sensu. Ale w ogóle jestem... Czasami zdarza mi się, że ktoś, kto bardzo szeroko działa w polskim IT, bardzo ma prężnie działające czy jakieś grupy, czy blogi, czy tworzy jakieś własne eventy i gdzieś tam w jakimś podsumowaniu mignie mi, że o, ten blog powstał właśnie w Daj się poznać. I to jest dla mnie takie strasznie miłe, że hej.
Z Białegostoka, a mówisz jak Górol. No to... Jak już się dałeś poznać, to się daj poznać też ludziom. I się okazuje, że można wyjść z tej piwnicy i zacząć chodzić, zacząć się integrować z ludźmi. I to jest rzecz, którą ty bardzo mocno wypychałeś, a potem wypychała to Joanna Bochyńska, teraz się nazywa Otmianowska. Ona również bardzo mocno wypychała, co podkreślała, ważność tego, żeby ze sobą rozmawiać, żeby nie tylko kłócić się w internecie, czy JS, czy Java, czy React, czy nie wiem tam, czy Angular, tylko pójść i się spotkać. Jak się integrujemy?
Teraz.
Tobie jest problematycznie, ale jak już powiedzmy przejdzie zaraz.
Wróci do normy, to... Przede wszystkim w każdym większym mieście i w mniejszych niejednym też jest coś takiego, co się nazywa meetup. I to jest spotkanie, na którym spotykają się programiści po pracy, żeby posłuchać i pogadać o programowaniu. I to jest miejsce, w którym bardzo warto być, nawet jeśli się tym programistą jeszcze nie jest. Tam można faktycznie posłuchać normalnych, co takich codziennych, zwyczajnych programistów, jak wygląda ta praca, z czym się mierzą, a dodatkowo to może być świetny sposób na zdobycie tej pierwszej pracy. Nawet wystąpić na czymś takim, to już w ogóle, nie? Patrzcie, ja tu się uczę od tam jakiegoś czasu, zrobiłem taki projekcik i chętnie się gdzieś zaczepię. To jest rewelacyjny sposób na zdobycie pierwszej pracy, a dlaczego? Dlatego, że tego prawie nikt nie robi, bo to jest trudne. Ale nawet pójście na taki meetup posłuchanie, zobaczenie, że nic nie rozumiem, ale z każdym kolejnym rozumiem coraz więcej, znam coraz więcej ludzi i to tu, gdzie najbardziej ci ludzie są potrzebni, czyli w moim mieście. Mhm. To jest na wagę złota.
Jako anegdotkę mogę wspomnieć, że na jednym ze spotkań Geek Girls Carrots rozmawiałem z panem, który tam po prostu rekrutował i mówił, że na meetupie się o wiele lepiej rekrutuje, bo oni nawet wrzucali reklamy rekrutacyjne na Tindera i niestety nikt do nich z tego Tindera nie przyszedł, a jednak no, poszedł po prostu na kilka meetupów i tam się okazało, że bardzo chętnie porozmawiamy.
Tak, no są też jakieś różne targi pracy. No właśnie teraz nie, ale jak to wszystko już wróci do normy, to na meetup szczególnie polecam się wybrać, bo tam przychodzą ludzie, którzy nie mają oczekiwań, którzy za to nie płacą. Zwykle jest jakaś firma, która sponsoruje tam jakąś pizzę czy browarka, która poszukuje ludzi. Po prostu można pogadać z tymi osobami z tej firmy. Wtedy często rozmawiamy bezpośrednio z działem technicznym, z programistami, a niekoniecznie z jakimiś tam hostessami, które firmy wystawiają na przykład na jakichś konferencjach programistycznych, co jest w ogóle jakąś już dla mnie paranoją totalną, że się wynajmuje agencje modelek, które zbierają CV. A to właśnie teraz to pewnie się na jakiś czas ukróci. Ale ogólnie na meetupie można zyskać bardzo wiele.
Na meetupie, na targach, pokazując się. Ja tutaj nawiązuję do takiego chyba jednego, to chyba nas łączy, wielki szacun dla Gary'ego Vaynerchuka, który mówi, że masz się pokazywać, bo jak się nie będziesz pokazywał, to cię nikt nie odkryje. To jest trochę Vaynerchuk Coelho, Gary Coelho. Ale świn to prawda, no wychodź, no pokazuj się w ten sposób. On mówi...
Mam do Gary'ego Vaynerchuka stosunek trochę taki, więc wolę nie komentować. No dobra. Ale ogólnie no tak, pokaż się, daj się poznać, rób coś po prostu.
W porządku. Mógłbyś tak z głowy polecić jakiś blog dla początkujących web deweloperów?
Teraz nie.
Teraz nie. To ja mogę polecić. To jest Joanna Otmianowska i jej Wake Up in Code.
A, to tak. Asia w ogóle ma bardzo ciekawą historię za sobą i tak, zdecydowanie.
Tak, jakiś czas temu mieliśmy, chyba latem mieliśmy nagranie. Zrobiliśmy razem podcast. Okazało się, że mamy niezwykle podobną drogę, ponieważ ona filologiem była Hindi chyba i języka tamilskiego. Ja z wykształcenia podobnie jestem filologiem, tylko ja rosyjski i ukraiński znam. To widzisz, takie przeciekawe rzeczy nas łączyły. Przejdźmy do pracy. Ogarnąłeś, masz jakiś projekt, przychodzisz, wysyłasz CV. Praca, CV, wysyłamy. Gdzie wysyłamy? Wszędzie?
Wysyłamy wszędzie, no samo się nie wyśle. To zależy, gdzie mieszkamy w Białymstoku. 500 byłoby ciężko. Taki Łomży 3 na przykład wyślemy. Ale ogólnie wysyłamy. Jak szukamy pracy, no to walczymy o to, żeby tę pracę mieć. I tutaj trzeba schować do kieszeni takie pojęcie jak jakiś wstyd. Bo też często się pojawia, a kiedy ja jestem na to gotowy? No i bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że to nie jest pytanie, na które ty znasz odpowiedź. Bo skąd masz znać, skoro nie wiesz? Próbujesz, testujesz. I to firma, do której idziesz na ewentualną rozmowę, która ciebie albo przyjmuje, albo odrzuca, to ona decyduje o tym, czy jesteś gotów, czy nie. Więc to nie jest ani twoja decyzja, ani twoja odpowiedzialność. Jeśli masz jakiś projekcik, to po prostu próbuj. Nie mówię, żeby od razu wysłać 500 jednego dnia, tylko wysyłać, iść na rozmowę, a jeśli nie zapraszają, to bardzo ważne dowiedzieć się dlaczego. I ja kiedyś głośno o tym też mówiłem i potem widziałem feedback, że o ten Anisarowicz nagadał, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego im nie odpisuje i teraz muszę im, kurde, odpisywać. Ale faktycznie, jak miałem 3 lata temu chyba taką serię długą bardzo vlogów o tym, jak wejść do IT, to wszystko jest nadal aktualne. No jeśli firma ci nie odpowiada i nie wiesz dlaczego, to się dowiedz. Firma ci sama często nie odpisze, bo im szkoda na to czasu i wcale się nie dziwię, bo na miejscu firmy, jeśli ja miałbym 100 CV, no to bym czekał, aż ktoś sam się upomni, żeby odpisać, dlaczego cię nie przyjąłem. Bo to jest po prostu strasznie dużo roboty, a robota kosztuje. A po co wydawać na osoby, których i tak się nie przyjmuje? No niestety, ale taka jest prawda. Więc trzeba o swoje zwalczyć.
Tak?
I trzeba też szanować te osoby po drugiej stronie. I czasami są jakieś elaboraty na nie wiadomo, tam 10 kurde stron ozdobione kwiatkami. I to nie jest dobry pomysł. Tylko właśnie, a to, jak to się pięknie wyświetliło, CV to maksymalnie 2 strony. Nikt nie jest tak interesujący, żeby o nim napisać coś więcej, jeśli chodzi o rekrutację w IT. Wywalamy jakieś wszystkie niepotrzebne, zbędne doświadczenia jako ogrodnik, jako kelner, jako, nie wiem, malarz balkonów, jak w moim przypadku. Nikogo to nie obchodzi.
Ja byłem fish processor. Robimy,
piszemy...
Tak. Ja Słucham? Byłem fish processor. Processor.
Fish, o, to, fish
to,
processor.
To, to, to też, też w Stanach byłem i tam skrobałem rybę i to było jedno z pierwszych... Czyściłem rybę na Alasce i to było jedno z pierwszych z moich prac. Akurat u mnie to zadziałało, bo to absolutnie nie była praca związana z IT, ale po prostu ktoś mnie kiedyś zapytał, ja pociągnąłem temat i się okazało, że dostałem tę pracę.
No jeśli masz fish processor wpisane, no to w sumie, jeśli to jest interesujące jakoś, no to okej,
okay.
Ale podejrzewam, że to nie była trzecia strona twojego CV już.
Nie. Tak, prawda.
No właśnie, więc warto tego pilnować na początku. Najlepiej jak ta CV ma jedną stronę, bo wtedy też ta osoba po drugiej stronie. No, nie łudźmy się, że jeśli ktoś ma do przejrzenia 100 czy 300 CV, to on będzie każdy wnikliwie czytał. Nie, jest CV i to jest po prostu dosłownie kilka elementów. Po pierwsze imię, nazwisko, po drugie pod spodem moje stanowisko. Tylko nie to, że ja chcę być kimś tam, tylko moje stanowisko po prostu w tej firmie. Piszę .NET developer. Frontend developer. Mhm. I od razu ta osoba wie, z kim ma do czynienia.
Poczekaj, bo my tutaj mówimy o developer wannabe, a ty mówisz o frontend developer. Mhm. Czy ja cię źle zrozumiałem?
No wiesz, to, że ktoś chce być na tym stanowisku, no wiadomo, że nie jest na tym stanowisku, bo gdyby był, to by nie musiał do tej firmy wysyłać CV. Mhm. Więc pisanie w takim trybie przypuszczającym, czy takim trybie, że a ja bym chciał, no dobrze, ten rekruter też by wiele rzeczy chciał. Piszemy po prostu o sobie, tak jakbyśmy już tam byli. To mój ulubiony, ukochany Marilyn Manson kiedyś powiedział, że jak chcesz być gwiazdą rocka, to najpierw zacznij się zachowywać jak gwiazda rocka. Tak, oczywiście to nie wszędzie zadziała.
Czy tam trzy żebra, nie?
To tak się rodzą plotki. Po prostu był bardzo wygimnastykowany. Ale piszemy to stanowisko, to, że my chcemy, a tam nie jesteśmy, no to jest oczywiste, że tam nie jesteśmy, bo byśmy byli, to byśmy tego CV nie wysyłali. Mhm. I ograniczamy się, na przykład to, co bardzo często jest błędne, według mnie w początkujących, w CV początkujących osób. Kiedyś robiłem taką akcję, że robiłem recenzję CV początkujących osób i to faktycznie na to przychodziło po kilkaset osób na takiego live'a, żeby to oglądać na żywo. Jest wypisywanie swoich skilli z oceną. Znam C-Sharpa 5 na 5. Jak ja bym coś takiego zobaczył, no to ambicja by mi nie pozwoliła nie udowodnić tej osobie na rozmowie, że nie zna C-Sharpa 5 na 5, bo autorzy C-Sharpa według mnie nie znają go 5 na 5. Tylko tak faktycznie po prostu to jest wrzucanie samego siebie na minę. Albo pisanie, że znam Worda. 3 na 7. No to skoro 3 na 7, znaczy, że go nie znasz, to po co go tam piszesz? Albo znam JavaScript 1 na 3. No to, czyli nie znasz, to nie pisz. Napisz to, co na danym stanowisku ma znaczenie. Tutaj ktoś napisał wcześniej, na samym początku naszej rozmowy, że jak się nauczymy programować, to w firmie będziemy wykorzystywani od razu jako ten do wszystkiego związanego z programowaniem. No nie, bo niekoniecznie trzeba mówić o tym, że ja wszystko umiem. Jak napiszę w CV na programistę, że umiem administrować Linuxem, to mi po pierwsze zaraz udowodnią, że nie umiem, a po drugie, jak ja sam się wyrywam, no to dadzą mi tego Linuxa do administrowania, jeśli się okaże, że jednak niechcący umiem, nie? A ja wcale nie chcę tego robić. Piszemy to, co ma związek z tym, stanowiskiem, a ta ocenia druga strona, a nie my. Szczególnie jeśli mamy wystawić sami sobie ocenę 2 na 5, no to to w ogóle jest
bez sensu.
Czyli
po prostu nie piszemy sobie oceny, tylko piszemy to, co umiemy.
Tak, jeśli nie umiemy, to nie piszemy. I to jest bardzo ważne tutaj, żeby nie ściemniać.
Poczekaj, bo niektórzy, to też jest moment dla developer wannabe, który jak już się odważy wysłać CV, to tak człowiek jest bardzo niepewny i w tym momencie my mówimy, piszemy to, co umiemy. A developer wannabe niekoniecznie będzie w ogóle wierzył w to, że cokolwiek umie. No to jak tutaj, żeby się nie zapętlić, żeby w ogóle taki człowiek nie rzucił tego wszystkiego.
No to moment, jeżeli niczego nie umiesz, to czemu ktoś miałby ciebie zatrudnić?
No coś umiesz.
Masz projekt, to cały czas rozmawiamy o sytuacji, tak, kiedy programujesz, a nie oglądasz programowanie. Mhm. Czyli masz jakiś projekt do pokazania. I tu masz kolejny fajna belka na dole, jak w wiadomościach, CV, a doświadczenie. Skąd brać doświadczenie, jak nie pracowałem? No z projektów właśnie własnych. Jeśli nie masz tych projektów, to nie ma sensu wysyłać CV. Bo, no po co pokażesz? No, zatrudnij mnie, bo jestem ładny? Co często nie jest prawdą dodatkowo jeszcze. Tylko idziemy, żeby ktoś nas zatrudnił z tego powodu, że coś umiemy. I to potrafimy udowodnić. Niekoniecznie rozwiązując jakieś durne zadania na kartce podczas rozmowy rekrutacyjnej, ale pokazując swoje projekty. A jak mam napisany projekt i potrafię o nim poopowiadać, to znaczy, że ja to umiem, bo go napisałem sam. Chyba, że jest złożony z setek copy-paste bezmyślnego z jakichś kursów czy ze Stack Overflow. Więc wszystko, co napisaliśmy, powinno być na GitHubie i to jest nasze doświadczenie. A że niekomercyjne, to nie ma znaczenia. Nawet jak ktoś jest na studiach i pisze jakiś system bankowy w Javie, na przykład ja miałem coś takiego, no gdzież, na drugim roku studiów system bankowy z Javie, nie? To był kalkulator, który dodawał do zmiennej jednej, a drugiej odejmował. No ale jeśli tam jest cokolwiek więcej, jakaś komunikacja sieciowa powiedzmy, czy może jakaś aplikacja mobilna, to wpisujemy to, że to mamy. Jakieś wszystkie nasze pet projects. A dlaczego? Bo większość osób tego nie zrobi. Więc już mamy jakiś plus.
I potem idziemy do pracy. Dzwonią, dzień dobry, bo pan wysłał, może nie pracę, idziemy na rozmowę rekrutacyjną. Dzień dobry, wysłał pan tutaj CV, ja bym chciała z panem porozmawiać, czy w ogóle warto? No to musimy pójść na tę rozmowę rekrutacyjną. W ogóle teraz...
Jak już mamy rozmowę, będziemy chodzić, to już jest super.
Jak w ogóle zdobyć rozmowę, oprócz tego, że wysyłamy CV? Czy jest jakiś jeszcze sposób, jaki byś poradził w ogóle, żeby się wkręcić?
Czy wiesz, wysyłasz CV, nie zapraszają cię na rozmowę, to znaczy, że coś poszło nie tak. No to twoją odpowiedzialnością jest dowiedzieć się, co poszło nie tak i za kolejnym razem do kolejnej firmy ten błąd wyeliminować. Mhm. I to może zająć dużo czasu, to może zająć kilka razy czy kilkanaście razy, zanim wreszcie na tę rozmowę zaproszą. Może właśnie CV było nie takie i może rekruter powie, dlaczego to CV było nie takie. I ja bardzo polecam te rekomendacje, które mówiliśmy wcześniej i ogólnie tych rekomendacji do CV może być więcej, ale właśnie, żeby robić to z poszanowaniem drugiej strony, bo to jest czas, który dana osoba musi razy 300 przemnożyć na przykład, bo ma dużo bardzo CV do przejrzenia. Więc no po pierwsze rozmowę zdobywamy wysyłając to CV i dowiadując się po kolei, dlaczego mnie nie zaprosili. I w końcu jak zaprosili, to jest znowu to samo, szacunek i do siebie samego, i do tego rekrutera, który nas będzie przepytywał, to jest przygotować się do tej rozmowy. I ktoś może powiedzieć, ale ja nie wiem, jak ona będzie wyglądała. No to zapytaj sam siebie teraz, co ktoś może ciebie zapytać, o co? No o to, jakie jest twoje doświadczenie. No nie możesz powiedzieć, nie mam żadnego. Bo jak nie masz żadnego, to nie wysyłasz tego CV, bo nie masz to tam wpisać. Więc przygotowujesz się, opowiadasz o tym swoim projekcie. Raz, drugi, trzeci, przed lustrem nawet sam do siebie albo do partnera, partnerki, po prostu opowiadasz o tym chociaż raz, żeby nie wymyślać tego na bieżąco. Firma może zapytać, a dlaczego akurat ta technologia została wybrana? No i mówisz o tym, żeby wiedzieć. Albo ile chcesz zarabiać? No jak mówisz, nie wiem, na rozmowie ile chcesz zarabiać, no to jest bez sensu, wiadomo, że o to zapytają. To przygotuj się do tego. Albo gdzie chcesz być za 5 lat? Dużo firm tak pyta. Ja na przykład sam nie wiem, gdzie chcę być na przykład za 5 miesięcy, ale to nie mogę wymyślać tej odpowiedzi na bieżąco, tylko muszę być przygotowany na takie pytanie. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, bo taka jest moja filozofia życiowa. Obiecać mogę, że jak już będę w firmie, to tam się zaangażuję na minimum rok. No i to już jest jakaś bardziej konkretna odpowiedź. Co wiesz o firmie? Dlaczego akurat do nas wysłałeś CV? I w tym momencie, jak się rozglądasz, a gdzie ja w ogóle jestem, no to jest nie bardzo. Więc to przygotowanie.
Ciekawy mamy komentarz od Clevera.
O, to bardzo. No.
Jak już dostaniesz pracę, to się upewni, że zanim dostaniesz pracę, to się upewni, że będziesz miał się od kogo uczyć. Można zmarnować trochę czasu, ale nawet zdrowie można zmarnować. To wiesz co...
Znaczy wiesz, tak naprawdę ten komentarz był bardzo słuszny. Oczywiście, uczysz się bardzo dużo w pracy. Z tym, że niestety nie w każdym środowisku będzie taka możliwość, a jednak na samym początku najważniejsza jest, żeby zdobyć tę pierwszą
właśnie
pracę.
Tutaj chciałem
i wszystko
się,
inne jest mniej istotne.
Tutaj chciałem się wbić tak naprawdę w rozmowę, bo to czy naszym celem jest zdobyć pierwszą pracę, czy zdobyć dobrą pracę? To jest też takie dwa jakby trendy w myśleniu. Panuje taki dosyć popularny trend, że jak się zahaczysz, no to już pójdzie. A inni niestety nie mogą sobie albo nie mogą sobie pozwolić na mniejsze zarobki, albo nie chcą, albo przywykli do jakiegoś poziomu życia i nie chcą tego zmieniać.
No wiesz, jak ktoś dużo zarabia i zmienia branżę i oczekuje, że będzie od razu zarabiał dużo, no to coś jest nie no, tak. To tak nie będzie
się,
po prostu i tyle.
To się powtarzamy, więc wychodzi, żeby się zahaczyć? Żeby zacząć gdzieś pracować?
Jeśli oceniamy tylko przez pryzmat finansów pracę ewentualną, no to już to z tej rozmowy naszej już godzinnej wynika, że to nie tak do końca.
No dobra.
Można trafić do firmy, w której po prostu jest nudno, w której mimo tego, że niewiele umiemy, to się nie rozwijamy. I więc tylko, że jeśli mamy już tę pierwszą pracę, no to tak niestety to zabrzmi brzydko, ale to doświadczenie już leci. I wtedy w CV już sobie wpiszemy, że tutaj pracowaliśmy na stanowisku takim i takim. A co robiłeś? W sumie to nic, ale może ktoś nie zapyta. Poza tym tego nie wiesz na zapas, to się dowiadujesz tego w trakcie. Moja pierwsza praca wyglądała tak, że ja przez pierwsze 3 miesiące nie robiłem totalnie, absolutnie nic. I to była, myślałem, że to jest, wiesz, praca marzeń, tak się wydaje przez pierwszy tydzień. Ja co tydzień na spotkaniu z zespołu mówię, ja dalej nie mam nic do roboty. Dobra, poczekaj. W końcu sam wymyśliłem projekt, że zrobię dla naszego teamu projekt do wersjonowania bazy danych Oracle'a, wtedy jeszcze w SVN-ie. No i porobiłem fajnie, potem mówię, że ja bym chciał coś powiedzieć, bo ja coś w tym tygodniu porobiłem, mam taki zajebisty pomysł, projekt. To dostałem jeszcze okrzan, że bez pytania zacząłem coś robić. No i tylko jak mamy już pracę pierwszą, to nic nie powstrzymuje nas przed tym, żeby od razu zacząć szukać kolejnej, jeśli ta jest słaba. I oczywiście można sobie reputację zepsuć i być postrzeganym jako taki czy taka, co skacze tylko z kwiatka na kwiatek, ale z drugiej strony, jak mamy odpowiednio to uargumentowane, to druga firma, ta nowa, jeszcze będzie zadowolona, że odchodzimy z jakiegoś toksycznego środowiska i zapewnią nas, że tak nie będzie. Ja na przykład w ciągu pierwszego roku po studiach 3 razy pracę zmieniałem. Tylko miałem za każdym razem sensowne argumenty.
Wiesz, mówimy teraz już o zdobytej pracy. Tak naprawdę przeskoczyliśmy ten moment, co się dzieje w trakcie takiej rozmowy. Ty musisz być przygotowany, musisz dobrze, no choćby nie wiem, z kumplami przy piwie opowiedzieć im, jak będzie wyglądała ta praca. Z drugiej strony chyba nie chciałbym sobie projektować.
Na rozmowy nie będziesz po...
Jak to będzie?
Na rozmowy nie będziesz po piwie, więc lepiej... No nie. Znaczy możesz być, ale nie polecam. No. Więc nie, to lepiej powiedzieć nawet sobie do lustra, bo to jest wtedy krępujące. I dobrze, bo na rozmowie też będzie krępujące. Z tym, że nie ma też tego wstydzić. Ta osoba po drugiej stronie, ona widziała takich jak my, kurde, dziesiątki, jak nie setki, nie? I każdy się tam stresuje, każdy się poci, każdy się wierci na tym krześle, więc to nie jesteśmy wyjątkowi w żadnym stopniu. Nie jesteśmy, jak to się mówi, płatkiem śniegu. I każdy w taki sposób się zachowuje na rozmowie, chyba że ktoś chodzi na ich dużo. No i też prawdopodobnie w swojej karierze będziemy finalnie chodzili na rozmów tych dużo, ale na początku nie ma co się wstydzić tego, że się wstydzę, albo co się wstydzić tego, że się boję. No się boję, każdy się boi. Dlatego tym bardziej warto to przemyśleć, co się chce powiedzieć wcześniej, bo jak wejdziemy do tego pomieszczenia, to się może okazać, że będzie w głowie pustka. I to też rolą rekrutera jest tak poprowadzić tę rozmowę, żeby nas rozluźnić jednak, żebyśmy się poczuli swobodnie, nie za bardzo, ale jednak, żebyśmy mogli zebrać te myśli. I po drugiej stronie też siedzi osoba, która wie, co my czujemy, no bo takich jak my ma 10 dziennie. Więc w trakcie to po prostu jest rozmowa. Ja bardzo zalecam, żeby nie kreować się na nie wiadomo, na nie wiadomo co, nie wiadomo kogo. Tylko po prostu być sobą. I jak nie zatrudnią mnie jako mnie, no to po prostu ja tam nie pasuję widocznie. I to też jest ważne, bo jeśli zatrudnią tylko taką moją kreację, no to ja w codziennym takim życiu nie potrafię być takim aktorem non-stop, no bo chcę być programistą, a nie aktorem. I już w pierwszym tygodniu wyjdzie, że ja wcale nie jestem taki, jak byłem na rozmowie, tylko jestem, jak ja na przykład, strasznym gburem, który nie za bardzo potrafił pogadać przy kawie, bo nie umiałem rozmawiać z ludźmi. I na rozmowie nie udawałem, że jestem jakimś nie wiadomo kim. Tylko mówię, że było widać, że ja tam idę po to, żeby programować, a nie po to, żeby czarować w kuchni.
No to mamy to w trakcie, dostajemy robotę i wtedy zaczyna się rainbow i w ogóle i jednorożce biegają i w tym momencie nie...
No przez pierwszy dzień.
Przez pierwszy dzień, tak. Chociaż znowu wracam do Asi Otmianowskiej, która powiedziała, że chyba jak... Tak mniej więcej powiedziała, że po pierwszym dniu czy po pierwszym tygodniu, tak jak wracała do domu, to mówiła: o Matko Boska, ja nic nie umiem, co ja w ogóle tak robię. Jak już dostaniesz pracę.
No to miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Jeśli to jest nasza praca, no to miejmy nadzieję, że tam będziemy codziennie po prostu dużo się uczyć, bo od tego ona jest. Pierwsza praca nie jest po to, żeby sobie kupić Bentleya, tylko po to, żeby sobie kupić Bentleya za 20 lat, a nie od razu. Tylko chodzi mi tam po to głównie, żeby się uczyć. I to warto, żeby to wybrzmiało, że zatrudnienie juniora czy kogoś, kto nie umie programować, to jest dla firmy koszt o wiele większy niż ta pensja początkowa.
To jest czas, to jest nauka danego człowieka.
Bo tą osobą musi się ktoś zaopiekować, ktoś, kto zarabia 10 razy więcej. I każda godzina tej nowej osoby, znaczy zanim wejdziemy w projekt jako junior, to po pierwsze tam dużo bardzo napsujemy, bo nie umiemy. Po drugie, ktoś nam musi wszystko pokazać. Po trzecie, nie za bardzo wiadomo, co z nami zrobić. I to też zależy od kultury w firmie. No, jedna firma weźmie jednego juniora i wrzuci go w stado 10 seniorów, to taka osoba jest po prostu w programistycznym raju. Choćby pracowała za darmo, to warto tam siedzieć, bo nigdzie się tak dużo nie nauczy. Z drugiej strony są firmy, które mają tam 3 seniorów i 50 juniorów. Nie? I to jest taka właściwie taka trzutka, którą się trzeba opiekować i tam właściwie cały czas coś się wysypuje. Różne są te środowiska. W większości przypadków jednak jest duża przewaga juniorów nad seniorami. No i też warto zadbać o to, żeby faktycznie czegoś tam się uczyć, to co tutaj był ten komentarz. Tylko nie zawsze jest od kogo. I też trzeba zrozumieć, że ta osoba... Ja sam byłem w roli team leadera przez jakiś czas i wcale mi się nie uśmiechało, że ja teraz nie mogę kodować, bo muszę kimś tam się opiekować. Robiłem to, ale też były wyznaczone moje dyżury, godziny, kiedy można mnie o coś zapytać, bo ja po prostu chciałem kodować. I taki team leader w firmie, on nie szedł na team, nie uczył się programowania, żeby zostać team leaderem. I kurde, tutaj wypełniać Excele, taski pilnować, nie tylko tak wygląda. Niestety często kariera w IT, że z programisty świetnego stajemy się gównianym menedżerem, bo po prostu nie ma innej ścieżki rozwoju. No i ten team leader wcale nie będzie zachwycony tym, że ma teraz nas uczyć, bo on chce zrobić to, co umie. Ale no, przede wszystkim praca jest po to, żeby się nauczyć o wiele więcej i o wiele szybciej, niż się uczyliśmy wcześniej sami.
Czyli zasuwamy. No to jest taki ogólny...
Nie, zasuwamy niekoniecznie, po prostu pracujemy. Tutaj często jest taka narracja w IT właśnie, że to jest, wiesz, prawdziwy pasjonat, to on tylko programuje całe życie i właśnie zasuwa. Ja w jednej firmie, jak pracowałem, to przychodziłem na godzinę chyba 8, byłem ostatni, wychodziłem po jakoś 18 chyba, wychodziłem jako pierwszy. No i ja tam spędzałem prawie, jeszcze miałem 3 godziny dojazdu, półtorej w jedną, półtorej w drugą, nie? Więc ja właściwie nie miałem życia poza pracą, a i tak pracowałem najmniej ze wszystkich. Jak kogoś tam pytałem, czemu w sumie tyle w tej robocie siedzisz, to ktoś mówi mi, a co ja będę w domu robił? To tego zdecydowanie nie polecam. Wątpię, czy te osoby dalej są zdrowymi na ciele i umyśle programistami takimi, jak byli 10 lat temu. Więc nie to, że zasuwamy, co po prostu jak już coś robić, to robić jak najlepiej, ale niekoniecznie robić jak najdłużej, czy wiesz, osiągać pełnię swojego potencjału poprzez zażynanie się.
To jest chyba takie...
I tu właśnie mam te zastrzeżenia do Gary'ego, o którym było wcześniej.
Dawaj. Bo
jak się spojrzy na te wory pod jego oczami, to ja właśnie w sumie bym tak nie chciał.
No z drugiej strony... Ja jestem może nie jego fanboyem, co doceniam, ale chyba facet musi.
Też doceniam.
Chyba facet musi coś brać, bo nie można tak szybko mówić i tak szybko myśleć. Albo nie wiem, może.
Tak słyszałem od osób, które są zaznajomione z różnymi specyfikami, że on. Znaczy to w sumie tak się rodzą plotki. Nie, na pewno po prostu je duże awokado i to stąd.
I ma bardzo, bardzo silne ADHD, które jest w jakiś sposób na pewno nakierowane tak, żeby mówił bardzo szybko i bardzo mądrze. Co dalej?
Tak.
Co na koniec? Co możemy na koniec powiedzieć? Jakbyś miał złote słowo powiedzieć? Tylko nie mów dupa.
Naszego spotkania? Warto siebie zapytać na tym etapie, na którym się teraz jest, dlaczego ja chcę do tego IT i po co ja tam chcę. To jest rozróżnienie. To jest przyczyna i cel. Mhm. Jeśli chcę tylko po to, żeby dużo zarabiać, i tylko po to, że chcę pracować zdalnie, to IT nie jest jedynym rozwiązaniem. A często, no przez ostatnie kilkanaście lat była taka narracja, teraz już nie będzie, że to jest jedyna możliwość do tego. Teraz zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Ale wiedzieć, czego chcemy tak naprawdę. Może to IT wcale nie jest dla mnie. I różnie wygląda ta praca programisty. Czasem to jest tak, że mamy dużo pracy z ludźmi. Czasem mamy tak, że nie, że po prostu, że mamy 8 godzin dziennie przed komputerem i koniec. Nie każdemu to... Znaczy, ta praca potrafi zniszczyć psychicznie. Wtedy warto szukać swojej drogi gdzie indziej, jeśli tak faktycznie jest. Jakby trzymać tę rękę na pulsie. Zakładam też, że mówimy teraz do osób, które nie są na początku drogi, w sensie, że nie wiedzą, czy pójść na, do technikum, czy do liceum ogólnokształcącego, tylko raczej mówimy do osób, które faktycznie myślą o tym IT jako alternatywy do aktualnej jakiejś tam ścieżki zawodowej. No to nie jest tak, że to jest kryzysoodporne, to nie jest tak, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca, to nie jest tak, że jest super wszystko ekstra. Jest super, może być super, ale to zależy tak naprawdę od nas. Ja zresztą widzę, że nawet u mnie po wypaleniu, które było dla mnie tragicznym, tragicznym przeżyciem, to i tak teraz mam super dalej. Więc to wszystko i tak siedzi w głowie.
Wiesz co, jeszcze mam takie na koniec przemyślenie, czy my jako developer wannabes to nie mamy takiego pragnienia instant gratification, takiej momentalnej nagrody, że coś tam porobię. Czy to ogólnie nie jest ludzkie, że coś tam porobię i nagle mam nagrodę i wtedy najczęściej tej nagrody nie dostaję i wtedy mam problem.
No zależy o jakiej nagrodzie mówimy.
Mówimy o nagrodzie ogólnie, no, w tym wypadku świetnej pracy za dobre pieniądze.
No to niekoniecznie od razu, no bo to jest właśnie takie za bardzo różowe okulary. I trzeba, jeśli jest jakiś taki blog post, czy jakiś taki kolorowy napis motywacyjny, to trzeba spojrzeć, czy tam nie ma sponsored napisane, albo spojrzeć, skąd to się wzięło i jaki ktoś ma w tym interes, żeby nas do tego w taki sposób zachęcić. No po prostu, tak jak mówię, nie mówimy teraz do pięciolatków, więc każdy wie, że życie ma swoje plusy i minusy. I tak samo jest w IT. I to nie jest tak, że wejdziesz i będzie wszystko zajebiście najlepiej. Może być, ale i tak tylko przez chwilę. A potem coś będzie już inaczej. Więc mamy, widzę na czacie Marcina, który więcej dużo doświadczenia ma ode mnie. W IT też potwierdza, że potrafi praca zmasakrować psychicznie.
A my się nie damy?
Zależy kto. Ja się dałem.
No to się nie dawajmy. Dziękuję ci bardzo. Bardzo,
dzięki
bardzo
wielkie.
Mocno i mięsiście spędziliśmy ostatnie półtorej godziny. To był Maciej Aniserowicz.
O, faktycznie.
No, widzisz, czy ty też tak czasami masz, że jak się zaczyna nawijkę, to zaczyna czas lecieć i go nie liczysz? Mam na myśli podcasty.
Zawsze, tak.
Ach. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Bardzo wam dziękujemy, że spędziliście z nami półtorej godziny. To był Developer Wannabe Podcast. Gościłem Macieja Aniserowicza. Rozmawialiśmy o tym, jak wejść ewentualnie do IT, jak zrobić start ewentualny w IT. I Maciej zrobił kilka bardzo ciekawych uwag. Maciej Aniserowicz, Jędrzej Paulus. Do usłyszenia. Dziękujemy wam.
Dziękuję bardzo.
Cześć. Dziękujemy za twój czas i za twoje uszy. Jeśli ta rozmowa wydaje ci się wartościowa, możesz się nią podzielić na przykład na Facebooku, Twitterze bądź LinkedInie. Zasubskrybowałeś podcast? Sprawdź, czy jest subskrypcja. Na przykład na iTunes albo na Spotify'u jest tam taki guzik obserwuj, subskrybuj, coś w tę stronę. Dzięki temu guzikowi będziesz wiedział, czy wyszedł nowy podcast i nie przegapisz nowych odcinków. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami. Trzymajcie się zdrowo, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.